myśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomot serc naszych było słychać.
Tak było trzeba, ratować człowieka.
Na własne uszy. Godzina z reportażem.
Tę rodzinę należy zniszczyć, tak napisał Himmler w aktach rodu Bursche. Biskup Juliusz Bursche, duchowny ewangelicki, we wrześniu 1939 roku oświadczył, że nigdy nie opuści Polski. Dodał, chce dzielić jej los. Wyjechał z Warszawy, ale z pociągu wysiadł w Lublinie, gdzie został z wiernymi. O biskupie Juliuszu Bursche.
Tędy możemy wejść? Na plebanie?
Do proboszcza, tak.
Można. Do proboszcza. Kościół ewangelicko-augsburski w Lublinie. To miejsce, do którego w 1939 roku dotarł biskup Juliusz Bursche.
Renata Lesiakowska, Katedra Historii XVI-XIX wieku i Europy Wschodniej, UMCS.
Adrian Lesiakowski, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, IPN w Lublinie.
O biskupie Bursche zrobili Państwo wystawę. Tak naprawdę przypominamy postać, która przez długie lata była zapomniana.
Juliusz Bursche, chociaż w swoich czasach był osobą cieszącą się takim międzynarodowym uznaniem, był między innymi uczestnikiem konferencji kończącej I wojnę światową w delegacji polskiej. Jest dzisiaj osobą niemal nieznaną i osobą wartą przypomnienia.
A tu jest jakaś tablica poświęcona biskupowi w samym kościele, tak?
Tak, tak.
No dobrze, to chodźmy najpierw na wybranie.
Dzień dobry. Witamy,
dzień dobry.
Ksiądz Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Kiedyś zadano mi pytanie, jak to jest być proboszczem parafii, w której urzędował i służył ksiądz Juliusz Bursche. I muszę powiedzieć, że jest to na pewno z jednej strony wielki zaszczyt, że w takiej parafii przyszło mi służyć. Nie tylko ze względu na biskupa Burszego tak naprawdę, ale chociażby na jego poprzednika, który znacznie dłużej proboszczował w tej parafii, czyli księdza Aleksandra Szynajcha, bo aż 51 lat był proboszczem i przyjaźnili się z księdzem biskupem Burszem. Ale z drugiej strony jest to też wyzwanie, bo parafia pielęgnuje te postaci, pamięć o nich, ale też chce żyć teraźniejszością i patrzeć w przyszłość, kreować życie religijne, włączać się w różne inicjatywy społeczne, w życie miasta, pokazywać, że Kościół ewangelicki to nie tylko przeszłość, daje też możliwości i pewną ofertę dziś.
W tym roku jest 80-lecie śmierci biskupa. 1942 rok w Berlinie, w więzieniu niemieckim zmarł. A jego urodzenie jest 1862 rok i przeżył 80 lat, z czego właśnie większość wypełniła mu praca społeczna, praca na niwie takiej właśnie też państwowo-twórczej, dlatego że był bardzo aktywny w walce o polskie granice. Zostało to zresztą docenione przez władze polskie. I także był postacią rozpoznawaną na arenie międzynarodowej. Miało to pewien taki wymiar również dla państwa istotny.
Na postać Juliusza Burszego zwróciłam uwagę ze względu na takie swoje szersze zainteresowania dotyczące polonizujących się Niemców, którzy żyli tutaj w zaborze rosyjskim. Jest to takie zjawisko do tej pory mało znane i właściwie nieprzebadane. I to, co mnie tak bardzo urzeka w tej postaci, to jest bardzo sprawiedliwe traktowanie zarówno polskich, jak i niemieckich członków kościoła. Te procesy polonizacyjne zachodziły po prostu w sposób samoistny. I tutaj Juliusz Bursche stał na stanowisku, że kościół, który żyje w społeczeństwie polskim, rodziny, które po prostu tutaj na ziemiach polskich otrzymały dobre warunki do życia, do rozwoju, do awansu społecznego, nie mogą być jakimś takim wrogim ciałem obcym. I jego wybór tożsamości narodowej był taki, że on zdecydował się po studiach w Dorpacie zostać Polakiem, ale nikogo do czegoś takiego nie zmuszał. Uważał, że Kościół powinien służyć i niemieckim, i polskim wiernym, że nabożeństwa powinny być i po niemiecku, i po polsku. Nauczanie dzieci w takich językach, jakie dzieci rozumieją, powinno się również odbywać.
Skręć w lewo. Skręć.
Warszawa,
w lewo.
Tutaj mieszka prawnuk i imiennik biskupa Juliusza Bursche, profesor Juliusz Gardawski.
Halo, otwieram pani.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
zespół pamiątek, czyli książek, notatek, tego wszystkiego, co stanowiło wyposażenie mieszkania biskupiego przed wojną, spaliło się w 1939 roku. Wszystko. Z tego domu uciekano w tym, czym ludzie mieli. To był dom konsystorza przy dzisiejszym Teatrze Wielkim. Czyli to, co się przechowało, to się przechowały rzeczy wyniesione w wielkim pośpiechu albo zachowane już z okresu wojennego. Zachował się prawie cały komplet, bo dwa listy zostały przekazane w Sachsenhausen do rodziny z obozu koncentracyjnego. Zachował się jego pierścień, ale nie pierścień biskupi, tylko pierścień, który wręczyli mu koledzy, chyba koledzy z Dorpatu. Czyli zostało minimalnie. Trochę zostało listów w archiwach prywatnych.
A te listy z Sachsenhausen ma pan?
Są, tak. One są zresztą przepisane i pani będzie się widziała z Olkiem Łupienką, który zresztą, mój szwagier jest z Ukrainy i właśnie 8 osób z tej rodziny goszczą. On to ma, także on to przepisywał. One są przepisane. Wyjątki z tych listów są, także chętnie pani udzielimy. Czy on, Olek, już udzieli pani.
Listy są pisane w sposób taki dosyć lakoniczny po niemiecku, tak żeby przeszły cenzurę, więc właściwie tylko główne pytania o to, co urodziny. Pisze zazwyczaj, że w zdrowiu jest. Jest jeden list dramatyczny, w którym prapradziadek pisze, bo zachował się tylko jego list, więc nie wiemy, co pisała rodzina, ale można się domyśleć, więc w jednym z listów opisuje swój wielki smutek w takim tonie dosyć patetycznym i tragicznym na temat zburzenia kościoła, o którym się dowiedział. Jest trochę listów, które pisał do swojego syna. Syn nie mieszkał w Warszawie, był dyrektorem największych zakładach bawełnianych w Pabianicach, w Okręgu Łódzkim. Przejawiał twardą antyhitlerowską postawę, że w lutym 1940 został w końcu rozstrzelany w lasach pod Łodzią.
A biskup dowiedział się o tym?
Nie dowiedział się. Wydaje mi się, że się nie dowiedział. Z tych listów nie widać, widać właśnie ten smutek za kościołem, za mieszkaniem. Nie ma tutaj smutku za synem. No, nie mamy dowodów na to, że wiedział. Nie będziemy mieć.
Biskup Bursche urodził się w Kaliszu w 1862 roku, w lutym. Był synem pastora, miał 5 dzieci, 4 córki i 1 syna. Pojął za żonę córkę przemysłowca z Pabianic, bardzo bogatego zresztą. I jego kariera po studiach bardzo przyspieszyła, taka właśnie kościelna, ponieważ najpierw był przez krótki czas wikariuszem w parafii warszawskiej, później w 1880 mniej więcej roku był proboszczem parafii w Wiskitkach, niedaleko Żerardowa, by po 5 latach znowu wrócić do Warszawy. Tam włącza się też w tworzenie Gazety Ewangelickiej, Zwiastuna Ewangelickiego, wcześniej Strażnicy Ewangelicznej. Zresztą razem z tutejszym lubelskim proboszczem, jego przyjacielem, księdzem Aleksandrem Przenajchem, tworzą to czasopismo. Jest też autorem wielu podręczników i książek o historii Kościoła. Ma honorowy doktorat Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Teologii Ewangelickiej.
Od przełomu XIX i XX wieku wydawał takie pismo Zwiastun Ewangeliczny i w tym piśmie ludność Mazur i Śląska konsekwentnie nazywał ludem ewangelickim polskim. Ta myśl, że to są Polacy, tam zamieszkują, bardzo się przydała polskim politykom po I wojnie światowej, kiedy trzeba było po prostu nasze granice jakoś ustalić. Tamci ewangelicy to byli ewangelicy mowy polskiej, jak to w zwiastunie określano. Władze polskie tworzące się po I wojnie światowej zwróciły się do Juliusza Borszego z prośbą, żeby udał się na konferencję kończącą I wojnę światową do Paryża. Juliusz Borsze oczywiście się zgodził i tam w bardzo aktywny sposób spotykał się z delegatami z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, próbując przekonać ich, że te tereny powinny przypaść Polsce bez plebiscytu. Ten zamysł się nie udał, ale kiedy się okazało, że pomiędzy Niemcami a Polską będzie plebiscyt właśnie o te ziemie śląskie i o Mazury, Juliusz Bursche oraz jego córka Helena bardzo aktywnie włączyli się w tą akcję plebiscytową. Ewangelicka organizacja zachęcająca do głosowania za Polską to była pierwsza organizacja plebiscytowa, która w ogóle powstała, jeśli chodzi o organizacje polskie.
Czy jak oficjalnie nazywano prywislińskiego kraju. I w tym Tartu panował klimat kulturowy polski. Tam powstała taka konfraternia, nazywała się Polonia. Oni studiowali historię polskiej reformacji, a też ja myślę, że jakieś oddziaływanie i romantyzmu, i walki o wolność, to wszystko powodowało, że oni stawali się tam Polakami i mój pradziadek miał zwyczaj mówić, że on właściwie to ma taką świadomość, że on tak ukształtował w sobie polskość właśnie w Dorpacie.
Był przede wszystkim postacią, która miała pewną misję życiową, która miała bardzo wyraźne poglądy, które kształtowały studia w Dorpacie, które kształtowało trochę dzieciństwo. Był postacią, która pochodziła z kulturowego kręgu niemieckiego. Jego idea była taka, że nie jest to takie oczywiste, że Polacy muszą być katolikami, że ta historia reformacji jednocześnie jest pewnym wskazówką dotyczącą przyszłości. To znaczy, że można wrócić do tamtych czasów w jakiś sposób. Był osobą, która miała pewien pomysł na życie, miała pomysł też na to, w jaki sposób poukładać życie innym, gdyż pod jego wpływem bracia i siostry przyrodnie i rodzone wszyscy byli Polakami.
Był taki w Warszawie, na Śląsku Cieszyńskim później, ksiądz Leopold Otto, bardzo znana postać w środowisku ewangelickim w XIX wieku. Jego ojciec już był polskim oficerem, brał udział w wojnach napoleońskich i się odznaczał, a on sam, ksiądz Otto, był luterańskim pastorem, ale jednocześnie miał głęboki, ukształtowany patriotyzm polski. On wygłaszał tezę, że katolicki polski chleb wymaga ewangelickiej soli. Organizacja, porządek, to wszystko, co niesie etos pracy. On to głosił mocno już jako Polak, bo Otto był Polakiem. On martwił się o Polskę, że nie spełnia tych kryteriów, które jego zdaniem warto, żeby spełniała. To rzutowało na myślenie tej młodzieży. Ta młodzież miała takie poczucie, że gdyby potoczyły się inaczej losy polskie, to znaczy gdyby nie było kontrreformacji, to Polska byłaby innym i silnym krajem. I było takie duże przemówienie podczas spotkania modlitewnego, to nie było nabożeństwo, z okazji 150-lecia Kościoła. Biskup Bursza wygłosił taką mowę w obecności prezydenta Mościckiego, bo był związany z Mościckim i z Piłsudskim, że on prosi, żeby zrozumieć nas, polskich luteran, że wspominamy te wspaniałe czasy ostrologów, Fryczów Modrzewskich, Rejów Kochanowskich, Kochanowski też miał epizod, no może Rej zdecydowanie, że był Kalwinem, że wtedy Polska długa i szeroka po dworach szlacheckich szczere słowo Ewangelii było rozpowszechniane. To był czas, w którym ten etos ewangelicki przeciwstawiał się w imię zresztą wolności, tej szlacheckiej wolności sarmackiej tak niebezpiecznej. Ale jednocześnie w tym kazaniu mocno sformułowanym dodał, że widzi tę wielką ekumeniczną łączność. Jest jak najdalsza od krytyki katolicyzmu jako religii, ale jednocześnie nie miejcie do nas pretensji.
Jolanta Szafrańska, przewodnicząca Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Jeżeli chodzi o ilość ewangelików, na Lubelszczyźnie była bardzo znaczna. Według dokumentacji niemieckiej było to nawet do 37 tysięcy. To spowodowało, że w 1936 roku zaistniała potrzeba stworzenia diecezji. I ta diecezja była w Lublinie. Działały tutaj na Lubelszczyźnie parafie i polskojęzyczne, i niemieckojęzyczne. I tak Lublin był parafią polskojęzyczną. Raz na jakiś czas odbywało się nabożeństwo w języku niemieckim, natomiast Cyców czy Kamień były jednoznacznie parafiami niemieckojęzycznymi. Nawet gdzieś tam przeczytałam, że w Cycowie mniej więcej 42% ludności posługiwało się na co dzień językiem niemieckim. Chełm był parafią polską. Przybywający tutaj Niemcy zaczynali w ogóle swój pobyt od budowy kantoratu. W kantoracie miała swoje lokum szkoła elementarna, czteroklasowa. I tutaj właśnie były też tarcia takie, w jakim języku dzieci będą pobierać tą naukę. Początkowo był to język niemiecki, później wyszedł nakaz posługiwania się językiem polskim. Natomiast biskup Bursche zezwolił na druk podręczników do religii w języku niemieckim drukowanych w Schwabachu. I to był jeden z powodów właśnie zarzutów, wielkich zarzutów przeciwko biskupowi Bursche. Także ta sytuacja tutaj była naprawdę bardzo złożona, a szczególnie zaczęły się te konflikty nasilać po roku 1938, gdzie teren tutaj Chełmszczyzny, Włodawy były bardzo silnie nacjonalizowane. I rzeczywiście powstawały tam partie nacjonalistyczne, mało. Młodzi chłopcy z tamtych terenów jeździli pod pretekstem uczestnictwa w wykopkach na Pomorze, gdzie pobierali regularne ćwiczenia militarne. Ci ludzie właśnie po wsiach byli wyposażeni w sprzęt radiowy, by mieć kontakty, by przekazywać wiadomości, które były istotne dla celów militarnych. To byli koloniści niemieccy, oni oczywiście byli obywatelami polskimi, natomiast oni w pełni zachowali swoją świadomość narodową, no i duchową przynależność.
Zaczynają się ciekawe sytuacje. Chociaż są one jednocześnie dramatyczne, ale są ciekawe, bo pokazują meandry polityki, wpływu polityki na funkcjonowanie instytucji, w tym instytucji kościelnych. Dzień manifestacji po objęciu władzy przez Hitlera, sławnego marszu w Berlinie z pochodniami, biskup Bursche jest w Berlinie na konferencji ekumenicznej. Śpi w hotelu i widzi z okien hotelu ten marsz. Pisze przerażony, nawet nie wiem, czy nie do Szenajcha. Ten naród oszalał. W każdym razie był przerażony tym. I gdy Hitler objął władzę, jego ważnym posunięciem antyspołecznym było uderzenie w kościoły chrześcijańskie. Wyobrażał sobie, że przekształci je w kościoły narodowo-chrześcijańskie. I w przypadku Kościoła katolickiego były te znane sprawy z Watykanem. W przypadku Kościoła ewangelickiego doszło właściwie do ukształtowania dwóch kościołów. Jednego większościowego pod wpływem nazistów i drugiego kościoła opozycyjnego, który nie poddał się nazizmowi. Biskup Bursche szybko się zorientował, że natychmiast, że główny kościół staje się kościołem narodowo-chrześcijańskim. I występował kategorycznie przeciwko nim. I doszło w pewnym momencie do ciekawej sytuacji, w której strona rządowa utrzymująca poprawne stosunki z Niemcami, może nawet zbyt poprawne stosunki z Niemcami, była w sytuacji pewnej niezręczności w stosunku do działalności biskupa Burszego antynazistowskiej skrajnie. No i potem się zaczęły problemy, które wiązały się z mniejszością niemiecką w Polsce, która stanowiła większość w kościele. Chociaż ten trzon polski wcale nie był taki mały. No i wtedy dochodzi do oświadczeń, z których jedno miało niezwykle ciekawe losy. Dlatego, że biskup Bursche oświadczył, że nie ma mowy o tym, żeby ci, którzy czytają Mein Kampf i którzy myślą w kategoriach hitlerowskich, zostali ordynowani przez niego na księży w kościele ewangelickim w Polsce. Ja myślę, że oni, wsi dorpatczycy, oni wiedzieli, że hitlerowcy są poganami. Czyli przede wszystkim odrzucali Stary Testament jako judaistyczny element, który odrzuca listy świętego Pawła i nawet tam było takie półoficjalne określenie Rabin Paweł, te główne listy do Koryntian, te co znają. I stworzyli taką formułę przedziwną, którą nazywali chrześcijaństwem niemieckim czy narodowym chrześcijaństwem. A jednocześnie pojawia się ten ruch i wśród Polaków trochę, ale przede wszystkim wśród młodych Niemców. I to na Uniwersytecie Warszawskim. W teologii ewangelicka, która została stworzona w dużym stopniu dzięki biskupowi Burszemu, w którym dziekanem jest jego brat, przyrodnik, ksiądz profesor Edmund Bursche, Na tym uniwersytecie Niemcy, młodzi, studiujący na polskim uniwersytecie w polskim języku teologię ewangelicką, zaczynają czytać Mein Kampf i zaczynają głosić ten program społeczny. Oczywiście nie głoszą tego pogańskiego program społeczny Hitlera. To problem dramatyczny. Biskup Bursche, to wiem z relacji rodzinnej, zapisanej zresztą przez mojego wuja, mówi, że myśmy się polonizowali w Dorpacie, a oni, ci młodzi Niemcy, tu na polskim uniwersytecie, budują w sobie taką nazistowską mentalność, niechrześcijańską. Więc kiedy ogłosił oficjalnie, że on nie ordynuje ich, przyszli do niego z delegacją, założyli własną organizację. Biskup Bursche oświadczył oficjalnie, że nie. Przychodzą z delegacją i zapisują tę rozmowę. Rozmowa jest taka, że księże biskupie, my przychodzimy z tym, że to tak nie powinno być. Nasi koledzy kończą studia, dowiadują się, że nie będą ordynowani. My występujemy w ich imieniu. Bardzo prosimy księdza biskupa, oczywiście to było wszystko grzeczne, na to biskup Bursche powiada, nie ma mowy. Ja jestem Polakiem, powiada, i nie, tu w Polsce oni nie mogą być ordynowani. Na to ci Niemcy powiedzieli, my wiemy, że ksiądz biskup jest Polakiem, ale mimo wszystko uważamy, że oni powinni być ordynowani. Nie ma mowy. Chyba dwóch czy trzech delegatów, to byli delegaci tej konfraternii niemieckiej. Zapisali wszystko zapisali, zrobili spis tej rozmowy i wysłali do RSHA, do Urzędu Obrony Rzeszy. W tym donosie zresztą było też dopisane, że bardzo proszą, żeby nie ujawniać tego, dlatego że wiadomo, kto był. Ten donos się zachował. Zachował się i po wojnie został odnaleziony. To Rosjanie te wszystkie papiery RSHA zabrali. Nie pamiętam, który z dziennikarzy, bo dotarł do tego i opublikował tę rozmowę, która była w 1937 roku. Biskup, chyba 1937. Biskup Bursche, a ci właśnie młodzi dziarscy narodowi socjaliści. Zresztą ten kościół szybko się sparzył, bo oni sądzili, że jak wejdą Niemcy, księża o orientacji niemieckiej, nie naziści, po prostu orientacji gdzieś na wsi, sądzili, że przychodzi czas odrodzenia kościoła niemieckiego w kościele w Polsce. Tymczasem okazało się, że Hitler wcale takich planów nie miał. I oni bardzo niewiele uzyskali i w końcu przeszli w taką ćwierć opozycję, bo okazało się, że hitlerowcy są poganami, rzeczywiście są. SS odrzuciło kompletnie, mimo że Gott mit uns, to wszystko, co było w pełni świadome nazistowskie, było antychrześcijańskie.
To zerknijmy na chwilę.
Tak,
kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Warszawie, budowany przez Cuga, klasycystyczny, bryła znana, a odbudowany po wojnie przez przyrodniego brata biskupa,
Teodora
Burszego.
Założyć maseczkę.
To był jego kościół.
Zaczynał jako wikariusz w Wiskitkach. Z tym kościołem jako ksiądz, jako duszpasterz był związany ponad 30 lat. Po I wojnie światowej, na początku lat 20. już miał tyle tych obowiązków związanych z kierowaniem kościołem i parafią, że zrezygnował z tego drugiego i proboszczem został ksiądz August Lot.
Ale nabożeństwo to odprawiał.
Ale oczywiście nabożeństwo od czasu do czasu, szczególnie jubileuszowe, jubileusz 150-lecia kościoła w 1932, urządzony w maju, w którym było obecna dużo urzędników państwowych, sporo osób z kręgów militarnych, a także prezydent Mościcki również.
Czyli w 1939 roku we wrześniu, można powiedzieć, z tego kościoła wyjechał.
Mieszkał nie tak daleko, przy placu Piłsudskiego dzisiejszym, czyli placu Saskim, gdzie miał swoje biskupie mieszkanie. Z tego mieszkania widział kopułę kościoła, to niedaleko stąd. I właśnie w 1939 tutaj z tego rejonu, z tego kościoła i z tego domu wyjechał. Nie za daleko, do Lublina.
Jeśli chodzi o ten okres rozpoczęcia II wojny światowej, biskup przeczuwał, że wojna wybuchnie lada dzień, dlatego wystosował dwa manifesty. Pierwszy manifest 30 sierpnia do ewangelików, podtrzymujących ich na duchu i bardzo jasno określających, po której stronie ewangelicy w tym konflikcie stoją. No i drugi manifest w dniu wybuchu wojny 1 września, który miał być odczytany przez wszystkich księży proboszczów z ambon kościołów o tym, że ewangelicy są gotowi ponieść najwyższą ofiarę zarówno krwi, jak i mienia, żeby tylko przeciwstawić się wrogowi. I od razu też takie namowy, by biskup się ewakuował, by uciekał z Warszawy, bo był na liście Himmlera jako ten, którego nie tylko on, ale cała rodzina powinna być wytępiona.
1939 rok, informacja z Ministerstwa Wyznań, że powinien wyjechać. On się nie zgadza, nie będzie wyjeżdżał. Było wiadomo, że biskup Bursche musi być na liście proskrypcyjnej, że jest przez Niemców traktowany jako zdrajca, bo oni ciągle go uważają za nielojalnego zdrajcę narodu niemieckiego. Propozycja wyjazdu. Na pierwszą propozycję się nie zgadza. W domu dyskutują na ten temat. Jego żona, moja prababcia wisząca, płacze. I w końcu się zgadza wyjechać pod wpływem chyba rodziny, czy już wie co, 6 czy 7. Wtedy, kiedy ten główny wyjazd już pojechał. I jest podstawiony pociąg, który ma przystosowane wagony towarowe do wyjazdu. Znaczy nie to, że siedzi się na ziemi, ale jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni rządowy pociąg wyjeżdżający. Biskup Bursche jedzie w tym pociągu. Pociąg jest atakowany, bombardowany. Jedzie z pomocnikiem. Diakon podczas bombardowań wychodzi z tego wagonu. Biskup Bursche jest kaleki, ma nogę obcięto, ma protezę, nie wychodzi. Dojeżdżają do Lublina. Biskup Bursche oświadcza, to są zapis tego diakona, bo on przeżył, że ja zostaję, nie będę dalej jechał, nie wyjeżdżam z Polski. Zgodziłem się z Warszawy wyjechać, ale ja z Polski nie wyjadę. Jak było, nie wiemy ostatecznie. Wiemy tylko, że razem z tym panem Szendlem, Szendel nazywa się ten diakon, idą na parafię. Okazuje się, że księdza nie ma. Ksiądz ewangelicki z parafii uszedł. Biskup Bursche obejmuje parafię. I zachował się list jednej pani, że bombardowania, biskup Bursche się nie bał bombardowań, stał w oknie plebanii, patrzył, uważając, że to w rękach Boga i cię będzie tu. On był silnej wiary człowiek. Udziela sakramentów, jest księdzem. W każdym razie na początku, na października, Niemcy się orientują, ktoś donosi, że biskup Bursche jest tu. Przychodzą, zabierają jego i tego Szendla i wywożą do Radomia, tam przesłuchują.
Udało mi się znaleźć takie dwie wzmianki w łódzkiej gazecie Deutsche Rote Zeitung, które rzucają pewne światło na to, w jaki sposób Juliusz Bursche został aresztowany. Ponieważ nie było właściwie wiadomo, w jaki sposób do Niemców dotarła ta wiadomość, że on przebywa w Lublinie. Nie dotarła ona tutaj od lubelskich parafian, pomimo tego, że przebywał na tej plebanii około miesiąca. Ale właśnie w Deutsche Rote Zeitung z 3 października, czyli już z dnia aresztowania, ukazała się taka notatka, Wo ist Bursche? I tam była taka historia, która później ma kontynuację w tej samej gazecie za kilka tygodni. I jak zestawi się te dwie relacje, to wynika z tego, że po prostu jeden niemiecki działacz kościelny z okręgu łódzkiego, udając żołnierza, który został zmobilizowany do Wojska Polskiego, co oczywiście było możliwe, ale jakby całość tej relacji przeczy temu, dostał się tutaj na plebanie, po prostu sprawdzał, gdzie może być Juliusz Bursche, przyszedł mu do głowy Lublin, dostał się tutaj na plebanie, rzekomo poszukując cywilnych ubrań, poszukując pomocy. Sądzę, że to jest właśnie taki działacz, który się przyczynił tutaj do tego aresztowania.
I później biskup Bursche trafia do Berlina, do Sachsenhausen. Tam jest bardzo długo przesłuchiwany. Ksiądz Krebs, niemiecki teolog, który napisał książkę o biskupie Bursche, dotarł do dokumentów. Długo bardzo badano księdza Burszego ze względu na to, że chciano zdobyć informacje o ruchu ekumenicznym, w którym uczestniczył. Jeździł przecież po całym świecie. W jakich warunkach go przesłuchiwano, ksiądz Krebs nie znalazł. W każdym razie on był zdefiniowany jako zdrajca narodu niemieckiego. No i w tym obozie w Sachsenhausen był trzymany w Zellenbau. Silnik, wąskie łóżko, stół, mały stolik, miska do mycia, koniec. Także tak, 4 cele dalej był trzymany grot robecki, tam tablica, zresztą kościół niemiecki. W tej celi, gdzie był biskup Bursche, też zamontowali tablicę, tam była uroczystość z tym związana. I z tego, co już wiadomo, biskup Bursche dostał tam wylewu krwi. Wzięto go do Moabitu, do szpitala w więzieniu Moabicie, tam gdzie później Hess był trzymany. I w tym szpitalu więziennym biskup Bursche zmarł. Został skremowany, nie oddano rodzinie urny, ale urna została wkopana na jednym z cmentarzy i wiadomo było, w jakim cmentarzu. I w związku z tym zorganizowano nowe wykopaliska. Okazało się, że niestety ten fragment, wiadomo było, gdzie ta urna powinna być, został przekopany w latach 60. Zrobiono wykopaliska, później przygotowano urnę z ziemią i na cmentarzu, na Młynarskiej cmentarzu, gdzie jest symboliczny grób biskupa Burszego. Teraz niedawno w czasach tych uroczystości związanych ze stuleciem niepodległości, z orderem Orła Białego, został uroczyście tam wkopany urna z ziemią, z tego miejsca, gdzie te urny były, bo to nie tylko ta urna. Później nawet była idea, żeby szukać dalej, bo zapewne i urna z prochami generała Grota Robeckiego też tam mogła być wkopana. To był człowiek bardzo rodzinny i oni byli, wszyscy jego bracia, byli ludźmi o silnej więzi rodzinnej. W częstych spotkaniach, dużej przyjaźni rodzinnej, pomocy w razie czego, mocna, zintegrowana rodzina. Po drugie, rodzina, która miała wspólne zainteresowania kulturalne, przede wszystkim muzyka. Spotykali się w Heliczkach pod Warszawą, gdzie jeden z jego braci, oni zresztą wszyscy byli dość zamożni, skończyli dobre uniwersytety i ciężko pracowali. Ich ojciec ich nie wyposażył, ten pastor. Oni sami do tego doszli. Miał wielką płytotekę ten Alfred Bursche, brat przyrodni biskupa Burszego. Sam biskup grał na pianinie i lubił grać na pianinie. Lubił też improwizować. W Wiśle miał pianino. Następnie turystyka. Bardzo lubił chodzić. Góry były jego pasją i to góry były jego pasją od młodości. I co więcej, zachowało się dużo zdjęć, dlatego że syn biskupa, mój dziadek, jako młody chłopak dostał aparat fotograficzny i na przełomie XIX i XX wieku robił dużo zdjęć. I zachowało się dużo zdjęć biskupa Burszego z córkami w górach, przy schroniskach, o tam wisi też zdjęcie takie dość ciemne. Biskup Burszcza, obok niego, to jest w Tatrach, stoi przewodnik tatrzański. Później, kiedy była Wisła, mimo tego, że miał protezę, sporo chodził. Czyli turystyka. I trzecia rzecz, bardzo kochał przyrodę. I w domu, który zbudował w Wiśle, był spory ogród. Ten ogród otrzymał nagrodę wojewody katowickiego przed wojną, bo był tak pięknie prowadzony. Są takie zdjęcia biskup Bursche na czworaka tam w pieli. Piękne rozarium, takie, że była cała aleja róż i w tych różach ławka. Moja mama zapamiętała, to jest taka historia, do której wracała, że najstarsza wnuczka, że biskup Bursche jakby w Wiśle bardzo lubił chodzić z nią wśród tych kwiatów. Nie schylał się już oczywiście wtedy, był starszy, podnosił laską głowy kwiatów i mówił, jaki to jest kwiat, jaki, nazwy, tabliczki kwiatów, czyli przyroda. I ta atmosfera była atmosferą takiej życzliwości. On był sam wstrzemięźliwy w jakimś nadmiernym okazywaniu uczuć, ale był optymistą i nie lubił, jak o ludziach mówiono z góry źle. On dawał kredyt zaufania ludziom. I był człowiekiem dużej wiary. Poza tym był bardzo pracowity, krótko spał, mało jadł. Był typem działacza społecznego. W Wiśle współzałożył Towarzystwo Przyjaciół Wisły. Był dobrze zorganizowany, taki sympatyczny typ człowieka. Biskup Bursche lubił drobne przyjemności. Codziennie wypalał cygaro, ale jedno. Codziennie też wypijał lampkę czerwonego wina do obiadu. Lubił takie rzeczy, lubił te drobne przyjemności i te drobne przyjemności się wkomponowują w tę jego postać, w jego optymizm, muzykę, turystykę. Ale zapleczem jego była rodzina, wiara i on sam. Odprężał się, umiał to robić. Wisłę traktował jako azylum, którego nie rezygnuje. Przyjeżdżał na początku lipca i do połowy września był zawsze. Jeżeli miał, a często miał wizytację biskupie, to z Wisły wyjeżdżał i do Wisły wracał. Nie niszczył tego czasu, który miał być czasem odpoczynku. Umiał to i później jego córki też umiały, moje ciocie. Ja już tego nie umiem. Po obiedzie moje ciocie kładły się na godzinę Ja tam czasami w dzieciństwie w ich mieszkaniu w Alejach Jerozolimskich byłem. To było dla mnie męczące. Ciocie, tak samo jak same się kładły, mnie też kładły. Masz leżeć. Strasznie się nudziłem wtedy. Ale jest czas odpoczynku. Zresztą w Wiśle również było, czyli takie uregulowane życie, umiejętność cieszenia się z tego życia, takie uporządkowane. Umieli korzystać z życia, cieszyć się z darów Bożych, być tak otwartym do otoczenia, a nie mieć sobie takiego kwasu w relacjach z innymi ludźmi. Patrzmy pod kątem dobrego człowieka, z którym mamy do czynienia. Szybciej wykrzesa się dobro, niż jeżeli będziemy z góry zakładali, uważaj, bo z ludźmi różnie, tak jak u nas się przenosi, tak jak z dzieciństwa pamiętam, ale nie z własnej rodziny, uważaj na ludzi, z ludźmi trzeba uważać. Więc tak absolutnie nie było tego typu podejścia.
Za 600 metrów skręć w prawo. Miejsce docelowe jest po prawej stronie.
Mamy ulicę biskupa Juliusza Bruszego.
Pamięć przechował również taki historyk kościelny Woldemar Gaspary, który był jednocześnie księdzem, a jednocześnie profesorem akademickim na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Napisał pierwszą biografię Juliusza Burszego. Oprócz tego pamięć przechowywał jego wnuk Juliusza Burszego, Tadeusz Wegener, który napisał też o nim książkę i zawsze celebrował wszystkie rocznice z nim związane. Potem pojawiło się grono naukowców, historyków, którzy zajmowali się ewangelicyzmem. Dzięki temu ta pamięć cały czas trwa. Niemniej to, że udało się nazwać uliczkę jego imieniem, podejrzewam, stało się możliwe dzięki zabiegom Kościoła, nie tylko rodziny.
Ta postać, myślę, w tej chwili nabiera szczególnie aktualnego znaczenia, dlatego że historia lubi się powtarzać, może niedokładnie, ale w tej chwili również. Przecież pomimo tych różnych niuansów narodowościowych, zupełnie inna jest postawa Polaków, jak przed wybuchem wojny w Ukrainie. Myślę, że tacy ludzie, jak właśnie ksiądz biskup Bursze, są jak gdyby takim drogowskazem, jak należy się przyzwoicie zachowywać, jak należy się zachowywać po chrześcijańsku. W tej chwili też już te wszystkie drobne, no i niedrobne konflikty, tarcie, jakby to nie nazwać, prawda, one przestały istnieć i staramy się właśnie zachowywać w ten sposób, w jaki nam pokazywał ksiądz biskup Bursze.
I taka była historia życia biskupa Juliusza Bruszego, postaci, która w obecnych dniach nabrała zupełnie nowego wymiaru.